sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 18. 19 dzień kwietnia, niedziela, 110 dzień 2020 roku. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący program Paweł Kwiatkowski, a i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W pierwszej części spotkania z muzyką i sportem zajmiemy się przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, które odbędą się w roku 2021. Między innymi połączymy się z Portugalią, gdzie kończą bardzo długie zgrupowanie polskie kajakarki pod wodzą poznańskiego trenera Tomasza Kryka. Będzie także o tym, co dzieje się w polskim wioślarstwie. Porozmawiamy także z lekkoatletką i młodziarką Joanną Fiodorow. Będzie także sporo o jeździectwie, szczególnie o wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, bo też mieliśmy i pewnie wciąż mamy olimpijskie szanse za sprawą zawodnika z Baborówka Pawła Warszawskiego. Będzie także o wydarzeniach ligowych na parkiecie piłki ręcznej, bo mimo, że meczów nie ma, to i tak dzieje się sporo. Będą meldunki z Wągrowca i z Leszna. Zajrzymy także do koszykarek NEI AZS-u Poznań. Będzie też przed 19 o Szermierce, a także o sportowych modernizacjach i to w różnych miejscach naszej Wielkopolski. A po godzinie 19 zajmiemy się obszerną tematyką piłkarską i żużlową, czyli raporty z poznańskiego Lecha, z poznańskiej Warty, z trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska. Będzie także o klubach niższych lig. No a o Speedwayu rozmawiać się będziemy z przedstawicielami Unii Fogo Leszno, drużyny z Ostrowa i Gniezna. To wszystko do godziny 20. Skrót najważniejszych informacji dnia.
Może to zabrzmi dziwnie, ale piłkarze Lecha kończą urlopy. Oczywiście od połowy marca wszyscy tylko trenowali indywidualnie, zgodnie z planami opracowanymi przez trenerów, ale w ostatnich dwóch tygodniach obciążenia były mniejsze. Ponadto zawodnicy mogli wyjechać do rodzinnych domów. Krystian Gytkier, Bohdan Budko oraz Miki van der Hart wyjechali za granicę, więc muszą przejść dwutygodniową kwarantannę. Pozostali do minimum muszą ograniczyć kontakty z otoczeniem. Wszystkim zawodnikom Lecha 4 maja zostaną zrobione testy na COVID-19 i być może będzie już wtedy zgoda władz na zespołowe treningi, żeby pod koniec maja wznowić rozgrywki, bo takie są plany. Czy się uda je zrealizować? Zobaczymy. Co zrobić ze spadkami i awansami w różnych ligach, jeżeli nie uda się dograć sezonu do końca? To jeden z głównych dylematów organizatorów rozgrywek. W angielskiej Premier League do zakończenia zostało jeszcze 9 kolejek oraz 2 zaległe mecze i jeżeli powrotu na boiska nie będzie, prawdopodobnie nie nastąpią spadki do niższej ligi. Zdradził to Tony Bloom, właściciel Brighton, po spotkaniu przedstawicieli klubów angielskiej ekstraklasy. Tymczasem kolejne kluby starają się oszczędzać na wynagrodzeniach piłkarzy. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy rywalizujący we włoskiej Serie A Romy zrezygnowali z pobierania pensji od marca do czerwca włącznie. Lider światowego rankingu tenisistów Nowak Dziokowicz zapowiedział utworzenie funduszu wsparcia finansowego dla graczy z miejsc od 250 do 700 w zestawieniu ATP. Pełniący funkcję przewodniczącego Rady Zawodniczej Serb ogłosił założenia projektu po konsultacjach z Hiszpanem Rafaelem Nadalem oraz Szwajcarem Rogerem Federerem. Wysokość wsparcia ma wynieść łącznie ponad 4 miliony dolarów. Z pomocy będą mogli skorzystać Polacy. 305 jest Kacper Żuk, 434 Daniel Michalski, a 470 miejsce w rankingu ATP zajmuje Jerzy Janowicz. Czołowi polscy kolarze mogą nie wystartować w tegorocznym wyścigu Tour de France, jeżeli oczywiście się odbędzie. Team Ineos zapowiedział, że nie pojedzie w wyścigu, jeżeli organizatory nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Zawodnikami Ineos są nasi kolarze Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś, a także czterokrotny zwycięzca Tour de France, Brytyjczyk Chris Froome. Francuski wyścig z powodu pandemii koronawirusa ma się rozpocząć 29 sierpnia, a nie jak wcześniej planowano 27 czerwca.
8 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, czyli sport i muzyka na naszej antenie do godziny 20. Teraz piosenka na dobry początek, a za 4 minuty pierwsze olimpijskie spotkanie z wciąż przebywającą w Portugalii znakomitą kajakarką, wicemistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro, Martą Walczykiewicz.
Same face, fair.
12 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się teraz do Portugalii, gdzie kończy się najdłuższe w historii zgrupowanie zagraniczne reprezentacji polskich kajakarek pod wodzą trenera, poznańskiego trenera Tomasza Kryka. Za chwilę usłyszymy Martę Walczykiewicz, naszą medalistkę Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Już włączymy się po czasie, kiedy wiadomo, że Igrzyska Tokio 2020 odbędą się, jeśli się uda, od 23 lipca 2021 roku. No ale we wtorek cała kajakarska reprezentacja wraca do kraju. Czy jest już na to gotowa?
Nastrajamy się na to psychicznie, nie tyle co do samego powrotu, bo to wiadomo, no gdzieś tam każdy troszeczkę się cieszy, że wróci do bliskich, no ale do przede wszystkim do tej kwarantanny dwutygodniowej, którą będziemy musiały odbyć, czyli 14 dni bez wychodzenia z domu. 14 dni bez treningu nie wyobrażam sobie, a coś trzeba będzie robić, więc to będzie wymagało naprawdę dużej logistyki.
Na kiedy macie zaplanowany dokładnie powrót? Czy już wiecie, kiedy startujecie z Portugalii?
21 godzinie 16 mamy wylot z Lizbony, lecimy do Frankfurtu i z Frankfurtu mamy przesiadkę, lecimy do Berlina. W Berlinie odbiera nas specjalna firma, to będzie albo jeden, albo dwa busy, które przewiozą nas oczywiście przez granicę i wysadzą nas w Poznaniu. I każdy się rozjeżdża w miejsce kwarantanny.
Czy jakieś sobie już przymiarki treningowe w kontakcie z rodziną robisz? Nie wiem, jakieś trenażery, coś takiego?
No na szczęście jestem o tyle o komfortowej sytuacji, że spędzę tą kwarantannę w swoim mieszkaniu. W Kaliszu oczywiście. Nie będę blokowała swoich rodziców, którzy mieszkają w centrum miasta. Miałam swoje mieszkanie w bloku, także już tam trwają od dłuższego czasu przygotowania. Na szczęście u mnie w klubie jest dużo sprzętu, mam swój ergometr, wypożyczyłam również od Bogdana Głuszkowskiego z Citizenu rowerek spinningowy, tata już też tam pościągał ciężary, sztangi, wspólnie też tutaj właśnie z Justyną, bo wspólnie spędzimy tą kwarantannę. Już zakupiłyśmy jakiegoś różnego rodzaju piłki, skakanki, no wszystko po to, żeby jakoś te dwa tygodnie przetrwać. No wiadomo, to będzie takie wszystko chałupnicza robota, no bo to tego nie będziemy mogły nazwać takim porządnym treningiem, no ale myślę, że te dwa tygodnie jakiegoś takiego podtrzymania, myślę, że wspólnymi siłami damy radę.
Na ile zmieniły się treningi? Wiadomo, że perfekcjonistą jest także trener Tomasz Kryk. Kiedy nadeszła ta informacja o tym, że Igrzyska Tokio 2020 akurat w 2020 roku się nie odbędą?
Też trener miał chwilę zwątpienia, w sensie co dalej, jak to dalej ma wyglądać i też rozważaliśmy i trener też rozważał możliwość albo jakieś przerwy, czy jakoś późniejszego wejścia w sezon, no ale po takich już dokładnych analizach z doktorem Dariuszem Sitkowskim z Instytutu Sportu w Warszawie doszli do wniosku, że no nie można tego sezonu, że tak powiem, teraz przerwać, bo no weszłyśmy już w konkretny trening, weszłyśmy już na takie dosyć wysokie obroty. No i teraz to przerwać, no nie możemy, bo to jest jakby cykl treningowy. No teraz to już się zaczął rok przedolimpijski, czyli można powiedzieć, że to teraz znowu jest ten najważniejszy, drugi raz przechodzimy ten najważniejszy sezon treningowy i musimy go przetrenować. Tak jakby te zawody, jakiekolwiek zawody miały się odbyć, no to będzie na pewno ciężkie do zrealizowania, ale myślę, że na tyle jesteśmy zmobilizowane i zdeterminowane do wysiłku, że damy radę. Także z tego, co wiem, jeśli tylko wznowią zgrupowania Ministerstwo Sportu, wyrazi zgodę na to, żeby te zgrupowania się odbywały, no to dalej będziemy koordynować wszystko to, co było zaplanowane, czyli gdzieś tam na przełomie czerwca, lipca pojedziemy do Liwinio w góry, później będziemy trenować w Wałczu. No myślę, że to jest do zrealizowania, mówię, pod warunkiem, że jak najszybciej ministerstwo wyrazi zgodę na dalej na organizowanie zgrupowań.
Marta, ty jesteś dziewczyną, która zaraża optymizmem wiele osób, które z tobą rozmawiają ze świata sportu, myślę, i nie tylko. Dlatego krótkie takie pytanie jeszcze na koniec, pół żartem, pół serio. Akurat ja nigdy nie zapomnę, kiedy ty obchodzisz urodziny, bo obchodzę tego samego dnia. A zawody kajakarskie podczas tych przełożonych igrzysk w Tokio będą już po naszych urodzinach. Wytrzymasz? Dasz radę spokojnie jeszcze te 12 miesięcy?
Myślę, że tak. Myślę, że to nie cyferki, nie biegi najważniejsze. Ważne, jak człowiek się czuje w środku i mówię, ja nigdy nie przywiązywałam wagi do wieku, a igrzyska odbędą się mój start po urodzinach, więc może jakiś mnie prezent przy okazji sobie sprawy.
Tego prezentu życzymy Marcie Walczykiewicz w 2021 roku. Przypomnijmy, w najbliższy wtorek długa dosyć podróż podzielona z Lizbona, Frankfurt, Poznań. No i Martę czeka jeszcze mała podróż już.
Frankfurt, Berlin, Poznań.
Frankfurt, Berlin, Poznań. Tak jest, bo busami z Berlina do Poznania. Ale to nie tylko jedna dyscyplina związana z wodą, o której dzisiaj chcemy mówić.
Tak, dlatego że sporo zamieszania jest oczywiście również w świecie wioślarskim. O tyle to dotyczy Poznania, że w czerwcu, pierwszy weekend czerwca, w Poznaniu miało odbyć się Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Ta impreza została oczywiście odwołana, ale czekaliśmy na decyzję, czy może uda się w późniejszym terminie te zawody rozegrać, ale odwołano ostatecznie Mistrzostwa Europy Poznańskie. Definitywnie odwołano także Mistrzostwa Świata, które w słoweńskim mieście Bled miały się odbyć w tym roku. Mówi Ryszard Stadniuk, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Jestem sam członkiem Rady FISA i to jest decyzja podjęta po takiej telekonferencji w całej Rady FISA. Doszliśmy do wniosku, że w tej sytuacji, jaka jest, rozgrywanie Mistrzostw Świata, a więc imprezy, która wymaga międzykontynentalnego przemieszczania się zawodników, jest zbyt dużym ryzykiem i jeżeli nawet byśmy utrzymali tą datę, czy przesunęli na termin późniejszy, spowodowałoby bardzo małą frekwencję uczestników tych Mistrzostw Świata, a więc decyzją Rady FISA zostało odwołane.
O ile w kwestii Mistrzostw Świata nie ma już możliwości jakiegoś ich przesunięcia, o tyle w przypadku Mistrzostw Europy, które były zaplanowane w Poznaniu na torze rekordowym Malta, jeszcze gdzieś ta nadzieja się tli.
Tak, podejmiemy decyzję po analizie ankiety, którą rozesłaliśmy do wszystkich federacji europejskich, który z terminów przedstawionych byłby dla nich korzystniejszy. Ja osobiście optuję za terminem późniejszym, a więc w październiku. Może być już troszeczkę chłodno u nas, z drugiej strony jest to jeszcze dużo czasu i zawodnicy mieliby czas spokojnie przygotować się do tych Mistrzostw Europy.
Wiadomo, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Czy na bieżąco monitorujecie, co się dzieje z najlepszymi naszymi zawodnikami i w kontekście już przygotowań do przesuniętych na przyszły rok Igrzysk Olimpijskich też staracie im się ten tok przygotowań ustawić?
Oczywiście mamy pełną kontrolę nad całą naszą kadrą. Oni wszyscy trenują w domach, na trenażerach, ale w wioślarstwie potrzebny jest trening na wodzie w osadach. Jesteśmy w ścisłym kontakcie również z Ministerstwem Sportu. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli skorzystać ze środków przygotowań olimpijskich, tak żeby nasze reprezentacje mogły w spokoju przygotowywać się na wodzie.
To był meldunek szefa polskich wioseł, pana Ryszarda Stadniuka, z którym rozmawiał nasz reporter Wojciech Bernard.
przegląd dyscyplin w czasie zarazy. Kontynuujemy, ale teraz już nie będziemy mówić o sportach wodnych, ale o lekkiej atletyce. Joanna Fiodorow to lekkoatletka, młodziarka poznańskiego AZS-u. No, w związku z przełożeniem Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok i z aktualną sytuacją też ma swoje problemy. Posłuchajmy.
Sezon dalej się toczy 2020. Nie wiem, jak jeszcze będzie do końca wyglądał, czy będziemy mieli jakiekolwiek starty, bo na razie tutaj się zapowiada, że wszystko będzie odwołane. Czekamy. Natomiast sezon olimpijski, termin za dużo faktycznie się nie zmienił, 23-8. No i przygotowania zaczynamy tak naprawdę od listopada. Wcześniej nie ma sensu, no bo to jest półtorej praktycznie, można powiedzieć, roku do imprezy głównej, więc przygotowania do igrzysk zaczniemy w listopadzie. Ja najprawdopodobniej zadbam o swoje zdrowie. Miałam problem delikatny z kolanem, teraz będę miała jeszcze jedną dodatkową wizytę, żeby potwierdzić, czy jest wszystko dobrze, czy nie. Bardziej będę się skupiała na swoim zdrowiu w chwili obecnej, na tym, żeby, można powiedzieć, dociągnąć do listopada jako tako, a od listopada zaczynamy na 100, a nawet 110% przygotowania do Tokio 2020. To obecnie trening w domu zastępczy, typowo takie ćwiczenia, które mogę porobić w domu. Nie ma parcia na żadną w chwili obecnej imprezę, więc na razie na spokojnie.
Większość sportowców podkreśla, że decyzja o przełożeniu o rok Igrzysk Olimpijskich w Tokio to decyzja dobra, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się dookoła nas.
Oczywiście, no zdrowie jest najważniejsze, nie możemy nadwyrężać swojego zdrowia, ale nie tylko swojego, bo to jednak wielka impreza i lepiej, żebyśmy zostali w chwili obecnej w domu, zadbali o swoje zdrowie i o zdrowie swoich bliskich, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała. Najlepiej, żebyśmy się stosowali do zaleceń, żeby po prostu zwalczyć jak najszybciej tego koronawirusa. Tutaj były nierówne szanse, część była na kwarantannach, część nie ma w ogóle dostępu do żadnych miejsc treningowych. Zresztą my w chwili obecnej też jesteśmy, można powiedzieć, zamknięci i nie mamy dostępu do centralnych ośrodków i te przygotowania nie były w pełni, że tak powiem, owocne, no bo nie możemy wykonać takiej pracy, jaką moglibyśmy wykonać na obozie. Dlatego myślę, że to było dobre posunięcie i cieszymy się, że ta decyzja szybko zapadła i mamy nowy termin. Już teraz wiemy, że trzeba się szykować. Po prostu odkładamy marzenia na kolejny rok.
Trzeba się szykować, powiedziała znakomita młodziarka Joanna Fiodorow, która przy okazji niejako wykorzystała, by zaleczyć kontuzję, przejść odpowiedni zabieg. Teraz krótka rehabilitacja, no i pewnie niebawem powrót do treningów. Dużo zdrowia pani Joasi życzymy. A teraz znowu kontekst olimpijski, ale tym razem jeździectwo. Paweł Warszawski z Baborówka przygotowuje się do igrzysk w 2021 roku, ale na szczęście może w miarę normalnie trenować, chociaż oczywiście nieoptymalnie.
Wielu sportowców ta informacja zaskoczyła, ale wielu się spodziewało, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie odbędą się w 2020 roku, tylko w 2021. Do Igrzysk przygotowuje się Paweł Warszawski ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, reprezentant Polski WKKW.
Patrząc na to, co dzisiaj dzieje się w kraju i na świecie, wydaje się, że to była jedyna słuszna decyzja i z tego, co rozmawiamy tutaj z kolegami sportowcami, nie tylko jeśli chodzi o jeździectwo, to bardzo dobrze, że ona zapadła szybko, ponieważ teraz wiemy, jak rozłożyć trening, jak zmienić ten trening. To zawieszenie było najgorsze dla nas wszystkich.
Jeśli chodzi o jeździectwo, sytuacja jest o tyle trudna, że to nie jest tylko zawodnik, który gdzieś musi wyjechać na zgrupowanie, potrenować. Tu jeszcze jest koń.
Tak, i tak jak na przykład pływacy mieli problem z tym, żeby pływać, bo baseny zamknięte, tak niech wszyscy jeźdźcy mają w domu taką bazę treningową, na której mogą przygotowywać się do startów. Akurat u nas w Baborówku ta baza jest wyśmienita i w zasadzie mamy wszystko, co potrzeba, żeby przygotowywać się do zawodów. No i teoretycznie nie musieliśmy stąd wyjeżdżać, żeby być przygotowanym do startów. Natomiast to na pewno dla wszystkich uciążliwe i po prostu ta sytuacja byłaby nie fair, gdyby jedni mieli taką możliwość przygotowania się do zawodów, inni nie. Ponadto, no wiemy, że igrzyska to jest najważniejsze zawody dla niejednego sportowca i to ma być święto wszystkich, dlatego no każdy chciałby przygotować się jak najlepiej, a żeby przygotować się jak najlepiej, trzeba też startować, bo sam trening nie daje takich efektów, aby tą formę przygotować jak najlepszą, dlatego te starty są także bardzo ważne. W momencie, kiedy kolejne zawody były odwoływane, no po prostu tych startów by nie było i przygotowania nie mogłyby wyglądać tak, jak powinny.
Konie będą rok starsze, nie wiadomo, co się przez rok wydarzy. Niektórzy akurat na ten rok konie szykowali.
No, dla jednych jest ta wiadomość na rękę, bo akurat może kolejne konie dojdą młodsze, może zdążą zdobyć kwalifikacje, dla innych pewnie ta informacja jest no, mniej pocieszająca, ponieważ może ich konie akurat ten najlepszy moment miały właśnie przed sobą, ale ja myślę, że to nie jest zbyt duży problem. Niedawno czytałem informację o naszym Kanadyjkarzu z Poznania, Tomku Kaczorze, juniorze, który nabawił się kontuzji. Dla niego ta informacja w tej chwili jest zbawienna. Także no tutaj to jest loteria. No. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, co będzie za rok. Dziś wiemy, że te igrzyska w 2020 roku się nie odbędą. Jeśli chodzi o naszą kadrę WKKW Polski, nie ma takiego przypadku, żeby któryś z zawodników, nie wiem, jego koń kończył karierę akurat w tym roku albo w przyszłym roku już był za stary. Także tutaj nie musimy się obawiać. Wszystkie sześć par, które mają kwalifikacje, spokojnie w przyszłym roku będą mogły wystartować w Tokio.
Walka o miejsce w kadrze rozpocznie się od nowa. Chętnych na ten moment 6, miejsca 4.
Oczywiście, no miejsca zostaną wyłonione po prostu w cyklu startowym. Nie będzie tutaj żadnych przypadkowych, tylko po prostu najlepsza forma zawodników i ich koni będzie decydowała o tym, kto pojedzie do Tokio.
A teraz indywidualna praca z końmi w klubowym ośrodku, można by powiedzieć, w Baborówku.
Tak, aczkolwiek no tutaj mamy kontakt, no niestety dzisiaj poprzez tylko nagrywanie filmów i poprzez kanały Messenger czy WhatsApp, gdzieś tam konsultujemy między sobą te przygotowania. Ta kadra cały czas funkcjonuje, jesteśmy w stałym kontakcie, cały czas dostajemy wskazówki od trenera kadry, co robić, jak się przygotowywać, bo no wiemy, że konie muszą cały czas pracować, mimo że sytuacja nie jest najciekawsza, jeśli chodzi tutaj o to, co dzieje się w kraju, no to my codziennie jesteśmy w stajni, codziennie pracujemy z tymi końmi. Ten trening teraz nie jest tak intensywny, natomiast cały czas pracujemy i te konie cały czas utrzymujemy w formie.
On the corner of the icon, ready for departure. And I'll be ahead of the final two hundred.
nagranie grupy Pink Floyd. Jeszcze przez minutkę pewnie będzie brzmiało, ale my teraz zajmiemy się już wydarzeniami ligowymi. Mimo że nie ma rywalizacji typowej, meczowej, to dzieją się rzeczy ciekawe. Całkiem niedawno informowaliśmy Państwa, że jeśli chodzi o pierwszą ligę piłkarzy ręcznych, sezon został oficjalnie zakończony i że prawo udziału w barażach o Superligę miały trzy drużyny ekip, w tym dwie z Wielkopolski: Ostrowia, także Szczypiorniści Nielby, Wągrowiec oraz Legionowia. Okazuje się, że pierwszoligowi Szczypiorniści Nielby jednak nie przystąpią do turnieju barażowego właśnie o miejsce w PGNiG Superlidze. Wielkopolski klub nie zdołał bowiem zagwarantować budżetu niezbędnego do gry na parkietach Ekstraklasy. W rozmowie z Wojtkiem Bernardem opowiada o tym trener piłkarzy ręcznych Nielby Bartosz Świerat.
Wszyscy wiemy, jak to wygląda, że od 5 tygodni wszystko stoi, liga stoi, sponsorzy i wszędzie są pozawieszane wszelkie działalności. Zarząd musiał zasiąść i musieli całą sytuację przeanalizować. Klub wydał oświadczenie. Tak naprawdę trzeba się z tym po prostu zgodzić. Są decyzje niezależne od nas i możemy jedynie liczyć na tą chwilę, na lepsze czasy. Przede wszystkim, że szybko wrócimy do treningów i że to wszystko się unormuje. To wszystko jest tak z tygodnia na tydzień analizowane i 90% chłopaków tutaj w zespole ma kontrakty ważne, natomiast część chłopaków, zawodników dopiero przystąpi. Z tego, co słyszałem, na pewno nie będziemy chcieli się osłabiać, będziemy chcieli zostać w podobnym składzie osobowym. Konkretnych rozmów jeszcze nie mieliśmy, tak samo musimy poczekać, na jakich to wszystko będzie warunkach, na jakich zasadach. Wiemy tylko tyle, że tutaj na pewno jest wola zarządu i klubu, abyśmy cały czas tworzyli podobny zespół.
Poprzednich na przeszkodzie stanęła Stal Mielec, teraz koronawirus. No nie macie szczęścia trochę do tych baraży, prawda?
Takie życie, no. Co możemy powiedzieć? No pozostaje nam, tak jak powiedziałem, czekać na lepsze czasy i może kolejny raz, kolejny rok przyniesie sukces i jakieś lepsze rozwiązania. Natomiast na tą chwilę musimy się pogodzić z tą sytuacją, która jest i tyle.
O szczęściu w nieszczęściu mogą mówić piłkarze ręczni Realu Astromalu Leszno. Przed atakiem koronawirusa spadek drużyny z pierwszej ligi był bardzo realny, jednak kilkanaście dni temu władze polskiej piłki ręcznej podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek pierwszej ligi bez spadków. Tym samym zespół z Leszna w nowym sezonie ponownie zagra na zapleczu Ekstraklasy. O podsumowanie tego nieudanego dla Realu Astromalu sezonu Jacek Marciniak poprosił trenera Macieja Wieruckiego.
Tak się potoczył los, że utrzymaliśmy się na podstawie decyzji zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wojna zła, to myślę, że to dobre rozwiązanie dla nas.
W poprzednim sezonie walczyliście o pierwsze miejsce w ligowej tabeli. W tym roku walczyliście o utrzymanie się.
No tak, taka była sytuacja, ale na to miało wpływ kilka czynników i poczynając od początku sezonu, gdzie przystępowaliśmy praktycznie bez 5 podstawowych zawodników z poprzedniego sezonu. Leczyli oni długie kontuzje, bo tam mieliśmy kontuzje barków, sytuację zerwania mięśni, także zawodnicy późno dołączyli do zespołu i gdzieś to na początku sezonu miało wpływ na nasze mecze. Niestety początek sezonu nie ułożył się po naszej myśli. Praktycznie większość meczów przegrywaliśmy minimalną różnicą bramek i stąd taka sytuacja, jaka była później. No wiadomo, później im dalej w las dochodziła niepewność i złe decyzje podczas meczów i jakby pogłębiała się nasza zła sytuacja, jeżeli chodzi o ligowy byt. Myślę, że druga runda, gdybyśmy ją dograli do końca, to po postawie zespołu i o tym, co zaczęliśmy prezentować, myślę, że trzymalibyśmy się sportowo.
Były takie mecze, które pana w szczególności denerwowały, rozczarowały?
No były na pewno 2 przegrane mecze z taką drużyną z Obornik Śląskich, ale też były takie mecze, gdzie kontrolowaliśmy przebieg praktycznie do 55 minuty, 50. Wygrywaliśmy te mecze, a końcówka gdzieś tam zawodziła, tak jak mówiłem wcześniej, troszkę błędów taktycznych, gdzieś gubiliśmy piłkę i zamiast dowieść zwycięstwo, to przegrywaliśmy 1-2 bramkami. No i tu brakowało tej pewności siebie i na pewno jakiegoś lidera w ataku, który by to wszystko stoi na koniec. No ale ta druga runda już była troszkę lepsza i gdybyśmy jeszcze te 6 meczów zagrali, to byłoby duże prawdopodobieństwo, żebyśmy się utrzymali. Taki był plan. Gramy już od 2011 roku w pierwszej lidze i patrząc, był kiedyś też moment, że musieliśmy w barażach unikać spadku, ale trzeba uznać ten sezon za bardzo zły i najgorszy, ale trzeba z niego wyciągnąć wnioski. Trzeba, tak powiem, spojrzeć na to świeżo i wyciągnąć wnioski, na nich się uczyć na najbliższy sezon.
Ale już teraz wiadomo, że drużyna opuszcza 2 kolejnych zawodników.
No tak, jest to związane z tym, że to są właśnie też takie problemy, o których nikt nie mówi podczas sezonu, bo Hubert Skudelski praktycznie całą drugą rundę grał na środkach przeciwbólowych, bo bark go tak bolał, że po prostu nie mógł wrzucać do bramki. Dopiero teraz podjął decyzję po tym, jak się utrzymaliśmy, że kończy ze sportem i zaczyna dbać o zdrowie. Natomiast Alan Raczkowiak odszedł ze względu na to, że poprosił na to rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, ponieważ otrzymał ofertę pracy trenerskiej, którą oczywiście po naszej zgodzie przyjął i to są takie decyzje, które podjęliśmy na ten czas.
co teraz robią zawodnicy w tym czasie epidemii? W jaki sposób podtrzymują formę, czy odpoczywają?
W tym okresie, w którym byliśmy niepewni, to każdy ćwiczył indywidualnie. Na tyle, ile mógł w domu, te obostrzenia gdzieś tam blokowały te treningi indywidualne. Natomiast znając ich, to każdy próbuje się ruszać w domu, czy na balkonie, czy jak jest możliwość, to w swoim własnym ogródku. Sytuacja jest, jaka jest, więc teraz musimy się przygotować do nowego sezonu.
To też może nie być łatwe.
Z tego, co tutaj słychać, jeżeli chodzi o gospodarkę i wszystkie takie ruchy, jeżeli chodzi w mieście, czy ze sponsorskiej strony, nie wiem, czy to będzie łatwe wrócić na takim poziomie, na którym byliśmy dotychczas, choć ten sezon też początkowo, początek roku też nie był dobry dla nas, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, więc trudno to odpowiedzieć na to pytanie, co to będzie w tym sezonie.
Trener Maciej Wierucki opowiadał o sytuacji wciąż pierwszoligowej ekipy szczypiornistów Arotu Astromalu Leszno. Jeszcze informacja, jeśli chodzi o Superligę, bo Wielkopolski Jedynak w tej najwyższej klasie rozgrywkowej ekipa Energii MKS-u Kalisz, która w przerwanym sezonie zajęła najwyższe w historii 6. miejsce. Też tam sporo zmian, między innymi odchodzi z kaliskiej drużyny szwedzki trener Patrick Liljestrand, który podobno dostał już pracę w grupie Azoty Tarnów. Skrócono także kontrakty, które zawodnicy mieli podpisane do 31 maja, zakończyły się 31 marca. No i też dokładnie nie wiadomo jeszcze, co będzie z drużyną, w jakim składzie będzie występować w nowym sezonie, no bo nie wiadomo też, kiedy ten nowy sezon się rozpocznie, jakie będą dotacje miejskie na przykład, czy te sponsorskie. Tyle na razie o piłce ręcznej, teraz troszkę o baskecie. W tym sezonie akademiczki z Poznania, z NEI AZS-u zajęły 10. miejsce w tabeli, najwyższe od czasu powrotu do Ekstraklasy. Co dalej z poznańskim kobiecym basketem w tym klubie? Jak ekipa poradzi sobie z kryzysem i kto poprowadzi drużynę w kolejnym sezonie? O tym w rozmowie z dyrektorem sportowym Łukaszem Zarzyckim.
W tej lidze zawodowej grają budżety, a jak wiemy, no poznański sport cały, myślę, ma problem właśnie ze zbudowaniem tutaj odpowiedniego budżetu, taki, który pozwoliłby walczyć w tych najważniejszych dyscyplinach olimpijskich, zespołowych, o medale. I na razie no niestety chyba musimy się z tym pogodzić, że taką rolę akademickiego klubu, czyli szkolenia dzieci, młodzieży, grania w ekstraklasie, no ale te odnoszenie tych sukcesów w takim sporcie zawodowym, to tak naprawdę no musimy na razie odłożyć na przyszłość, jeśli w końcu poznański biznes zrozumie, że warto inwestować w sport, poznański sport, ale no w obecnej sytuacji, myślę, gospodarczej będzie na pewno ciężko w Poznaniu, ale też w całej Polsce.
A co z trenerem Ziemińskim? On zostanie na przyszły sezon?
Znaczy my z trenerem Ziemińskim mówiliśmy się na 3 miesiące współpracy. Jak gdyby ta współpraca dobiega końca, trener zrealizował swój cel, czyli utrzymanie naszego zespołu w lidze, bo po zwolnieniu trenera Umanicia wiedzieliśmy dobrze, że musimy wygrać przynajmniej jedno spotkanie. To spotkanie takie kluczowe z Energią Toruń udało nam się wygrać w Poznaniu i tutaj cel został zrealizowany. No jesteśmy teraz umówieni, znaczy byliśmy z trenerem umówieni po sezonie na dalsze rozmowy. Oczywiście te rozmowy będziemy prowadzić, ale tak naprawdę to musimy też wiedzieć jako klub, na czym będziemy stać. Musimy porozmawiać ze sponsorami, porozmawiać z Urzędem Miasta Poznania, ale no jak wiemy, wszyscy w tej chwili są, że tak powiem, w kraju ważniejsze problemy. Nasz główny sponsor, bardzo się cieszymy, tutaj dofinansował służbę zdrowia. Miasto na pewno szuka oszczędności w tej chwili, żeby też zakupić odpowiedni sprzęt do szpitali, więc no ciężko w tej chwili na ten temat w ogóle rozmawiać, więc musimy poczekać, jak sytuacja się w Polsce i w Europie uspokoi.
Inna sprawa, że kolejny sezon rusza dopiero jesienią, zdaje się w październiku, więc jakby czasu jest sporo. Czy w związku z tym tych decyzji personalnych, czy odnośnie trenera, czy jakichś wstępnych decyzji kadrowych, no to na to też pewnie jeszcze trochę przyjdzie poczekać.
No tak, no jesteśmy w takiej specyficznej obecnie sytuacji, polska gospodarka, więc polski sport, więc myślę, że no wszyscy cierpliwie w tej chwili będą wyczekiwać na sytuację, jak to wszystko się potoczy, więc myślę, że tak jak zawsze się sezon kończy, rozpoczynało się rozmowy już o kolejnym. W tej chwili na pewno we wszystkich klubach, miastach i ogólnie dyscyplinach sportowych to zostanie troszkę odsunięte, że tak powiem, na dalszy moment, no więc myślę, że jakiekolwiek decyzje będą zapadały najwcześniej w czerwcu, być może nawet w lipcu tego roku.
Of the world within my lost and I've quarreled. Let me down so. For a thousand reasons that I know. To share forever the unrest. With all the demons I possess. Beneath the silver moon.
Różne sposoby sportowcy w różnych dyscyplinach próbują sobie radzić, gdy nie mogą normalnie trenować. Mówiliśmy już o sportach wodnych, mówiliśmy o lekkiej atletyce, a teraz sprawdźmy, jak też to się robi w szermierce, gdy nie można spotkać się na normalnym treningu na planszy.
Tomasz Skupio, trener w sekcji szermierczej KS Warta Poznań.
Wiadomo, że jeżeli chodzi o szermierkę i prowadzenie zajęć z szermierczą młodzieżą, to właściwie zawsze powinno funkcjonować na zasadzie mistrz-uczeń, czyli powinno się mieć kontakt. Jak zatem w tych zawirusowanych czasach można sobie radzić?
No jest rzeczywiście ciężej niż normalnie, ale staramy się sobie radzić. Wspólnie z trenerami stworzyliśmy platformę zdalnego treningu szermierki. Na stronie www.szermierze.pl udostępniamy tam po pierwsze bazę wiedzy dotyczących podstaw szermierczych oraz zasad zdrowego odżywiania, co jest dla młodych szermierzy ważne. No i druga rzecz to jest to, że tam pokazujemy filmiki instruktażowe z prawidłowo wykonywanymi ćwiczeniami i prosimy o zawodników o wykonywanie tych ćwiczeń w domu.
Jeżeli chodzi o grupę szermierzy, tych młodych szermierzy poznańskiej Warty, to jaka to jest liczba? W jakich kategoriach wiekowych szkolicie?
No, szkolimy tak naprawdę już od szermierczego przedszkola, to jest zawodników powyżej 4 roku życia, aż do seniorów. W sekcji szermierczej na ten moment mamy około 150 zawodników.
Proszę powiedzieć, jak wyglądają na przykład te zajęcia z tymi czterolatkami, które no teraz też siłą rzeczy są w domach, a jeśli pandemii, mamy nadzieję, że szybko jej nie będzie, jak to wygląda? To jest taka zabawa typowo szermiercza?
Z najmłodszymi jest zabawa, ale już teraz jest możliwa, ponieważ razem z naszym partnerem, firmą Rodan, stworzyliśmy 50 takich tarcz do trafiania do celu, co ćwiczy precyzję, bezpłatnie rozesłaliśmy kurierem do 50 pierwszych zawodników, którzy się zgłosili. I podobnie jak robimy treningi z najmłodszymi dziećmi, oczywiście jest to dużo ruchu, rozgrzewka, a następnie zabawy, ale zawsze są też te podstawy szermiercze jako najważniejszy, kluczowy punkt treningu.
Kiedy następuje taka specjalizacja? Kiedy wy jako trenerzy wyczuwacie, że ktoś będzie miał, nie wiem, w przyszłości niedalekiej większe predyspozycje na przykład do walk florytowych, a nie szablowych?
No, my jesteśmy jesteśmy sekcją florytową, więc ćwiczymy tak naprawdę tą broń. Natomiast kiedy czy zawodnik jest rokujący, to do ostatniego momentu nie wiadomo. Czasami ktoś jest znakomitym szermierzem mając 8-9 lat, a później ten talent i zapał siada, a czasami ktoś jest zacięty i w młodszym wieku ma słabsze wyniki, a później nagle rozkwita prosto jak piękny kwiat.
Mówiliśmy o tej liczbie młodych zawodników prowadzących szermierkę w Warcie Poznań, a jak wygląda sztab szkoleniowy? Oprócz pana, ilu trenerów zajmuje się tym szkoleniem?
No, jak z klubów szermierczych mamy, zdaje się, największą kadrę trenerską w kraju. Współpracuje i pracuje z nami 10 trenerów.
To jeszcze zapytam, cały czas optymistycznie rozmawiamy. Kiedy zakończy się czas tej fatalnej epidemii? Jakieś najważniejsze wyzwania w 2020 roku dla ekipy szermierzy poznańskiej Warty?
No, wiemy, że olimpiady nie będzie, ale tylko ruszy po prostu po tej epidemii normalne życie. Oczywiście wznawiamy treningi. Mamy plany, żeby odrabiać te zaległości. Myślimy o tym, żeby prowadzić jeszcze bardziej intensywnie w sobotę i w niedzielę treningi. Już teraz zawodnicy mogą chodzić 4 razy w tygodniu. Przed koronawirusem mogli. Teraz będą jeszcze więcej mogli. Normalnie kalendarz startu, myślę, że Polski Związek Szermierczy zaktualizuje. No i my działamy dalej.
Cały czas takim głównym obiektem jest ten pawilon szermierczy Poznańskiej Warty przy Drodze Dębińskiej. Czy prowadzicie te zajęcia także w różnych innych lokalizacjach?
Głównym miejscem rzeczywiście jest ten pawilon przy Drodze Dębińskiej. Zajęcia razem z naszą powiązaną partnerską sekcją przy UAM jest oczywiście na Zagajnikowej, ale główne treningi są przy Drodze Dębińskiej.
Mimo pandemii sporo dzieje się na poznańskich miejskich obiektach sportowych. O powstającym wreszcie Jupiterach na stadionie Warty przy Drodze Dębińskiej już Państwu opowiadaliśmy w naszych audycjach, a dzisiaj zajrzymy na Golęcin i nad Maltę.
Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziołko. Spotykamy się na Golęcinie. To są miejskie obiekty sportowe, które wzbogacają się o nowe boisko.
Teraz trwają tutaj dwie duże inwestycje. Pierwszą z nich jest budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą, które będzie oświetlone wysokiej klasy wraz z bieżnią lekkoatletyczną i odpowiednimi urządzeniami do treningów. Termin zakończenia to sierpień tego roku. Tuż obok, na głównym stadionie lekkoatletycznym, jest to wymiana nawierzchni tartanowej głównego stadionu, która służy lekkoatletom do treningów oraz do zawodów.
To boisko piłkarskie znajduje się w miejscu tak zwanej Sahary, czyli dawnego boiska piaszczystego, już dawno oczywiście nieczynnego. Tutaj jeszcze kiedyś trenowali piłkarze Olimpii. Teraz w środku boisko piłkarskie, ale tu też będzie bieżnia, to też będzie służyło lekkoatletom.
Tak, jednocześnie będzie to stadion rozgrzewkowy dla stadionu głównego lekkoatletycznego. W przypadku organizacji dużych zawodów lekkoatletycznych, które już od zeszłego roku jakby powróciły tutaj na Golęcin, to właśnie będzie stadion rozgrzewkowy. Jest to element niezbędny przy organizacji dużych zawodów, zgodnie z przepisami JAF-u oraz Polskiego Związku Lekkoatletyki.
Tutaj można oczywiście było spotkać znanych poznańskich lekkoatletów, biegaczy, którzy szlifowali swoją formę, jak chociażby Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką, ale też wieczorami można było przyjść, pobiegać, czy to nowe boisko z bieżnią i wyremontowana bieżnia będzie mogła służyć zwykłym poznaniakom, którzy będą chcieli na przykład wieczorem trochę pobiegać?
Tak, dokładnie. Główny stadion też jest oświetlony. Światło jest sztuczne, włączone do 22. Oczywiście po modernizacji to obieg będzie otwarty, służył po pierwsze dla tych zawodników, którzy zawodowo uprawiają lekką atletykę, ale nie tylko, bo to jest naprawdę możliwość uprawiania innych dyscyplin sportu. Natomiast jest on i będzie otwarty też dla takich amatorów, którzy chcą tu pobiegać, potrenować, przygotować się amatorsko do swoich startów, czy to typowych zawodach lekkoatletycznych, czy do biegów ulicznych, tych długodystansowych.
A jeśli chodzi o nowe boisko piłkarskie?
To będzie podobny model, jaki mamy na Śródce, gdzie mamy młodzieżowy ośrodek sportowy. Mamy tam bardzo duże zainteresowanie obłożeniem przez różnego typu szkółki, ale też lokalną społeczność, która będzie mogła przyjść, skorzystać z tego obiektu. Oczywiście kluby sportowe, które się przygotowują, no nie ukrywamy, nawet z Wartą Poznań gdzieś tam rozmawiamy, ale też lokalna społeczność, powiedziałem, czyli po prostu przyjść, pograć na bardzo dobrej nawierzchni. No jest cały czas ogromne zapotrzebowanie na tego typu boiska w Poznaniu i wiemy, że ta frekwencja na pewno tutaj będzie bardzo dobra.
A co dzieje się nad Maltą, bo wiemy, że tam też remonty?
Front robót pod kątem Mistrzostw Europy w Wioślarstwie, które teraz zostały przełożone najprawdopodobniej na jesień. Tam mamy jakby trzy elementy. Pierwszym to jest gruntowna modernizacja wieży, która znajduje się na mecie toru regatowego. Dostosowanie do obecnych przepisów, związki kajakowe, wioślarskie, organizatorzy zwracają nam uwagę, że ona wymaga modernizacji i jesteśmy na ukończeniu tego. Po drugiej stronie jeziora modernizujemy takie duże pomieszczenie audiowizualne, to jest zaplecze też dla imprez sportowych, ale też dla różnego typu innych wydarzeń, które nad Maltą się odbywają, które my wynajmujemy. Dostosowujemy ten obiekt, to pomieszczenie do obecnych standardów, tak żeby te zawody były na najwyższym poziomie. I trzecim elementem trwa modernizacja startu dla wioślarzy na początku toru regatowego, żeby ten start był automatyczny i pomagał wioślarzom w równoczesnym starcie. I to jest jakby trzeci element. No w tym wypadku te prace idą oczywiście planowo i czekamy już z niecierpliwością, jak dostaniemy zgodę na otwarcie obiektu.
Ciekawie zatem rozwija się ta infrastruktura na poznańskim Golęcinie, a także nad torem regatowym Jeziora Maltańskiego. My błyskawicznie przenosimy się jeszcze przed godziną 19:00 niedaleko Szamotu, dokładnie do Baborówka, bo dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu zmienia swój wygląd właśnie ośrodek jeździecki w Baborówku. Odwołanie z wiadomych przyczyn majowego festiwalu jeździeckiego pozwoliło nawet przyspieszyć się pracę. Zatem złóżmy wizytę w tym ośrodku.
Kto śledzi to, co dzieje się na terenie ośrodka jeździeckiego w Baborówku, na pewno zauważył spory ruch rolniczo-budowlany. Tak można to chyba ująć. Jeden z szefów ośrodka, Henryk Święcicki junior, tutaj się po prostu szykuje nowa arena do rozgrywania zawodów w WKKW.
Tak, no jesteśmy na półmetku prac projektu modernizacji ośrodka jeździeckiego Baborówko, który we współpracy z Ministerstwem Sportu przygotowujemy. Przy dużym dofinansowaniu z ministerstwa mamy szansę na rozwój infrastruktury. Za nami w zeszłym roku modernizacja hipodromu Trawiastego o powierzchni 10 tysięcy metrów oraz nowej przeszkody wodnej o powierzchni około 1000 metrów. Teraz duże prace trwają przy budowie dwóch placów do jazdy konnej o podłożu, o profesjonalnym podłożu kwarcowym z systemem automatycznym podsionkowym. To wszystko sprawi, że tutaj będą dwie pełnowymiarowe areny do zmagań jeździeckich, zarówno ta tradycyjna z podłożem trawiastym, jak i z nowoczesnym podłożem kwarcowym. Dla nas, jako dla Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, to ogromna szansa na rozwój, tak żeby ta infrastruktura mogła gościć faktycznie imprezy na najwyższym światowym poziomie. Gościliśmy zawodników z czołówki światowych rankingów, liderów tych rankingów i nie ukrywamy, że ta infrastruktura troszkę była z tyłu za tym. Teraz mamy nadzieję, że to wszystko sprawi, że będziemy jednym z najlepszych przygotowanych ośrodków w Polsce, jeżeli chodzi o jeździectwo. No i bardzo się cieszę, że możemy takie prace przeprowadzić. No i mamy nadzieję, że już niedługo zaprosimy zawodników i kibiców, żeby zobaczyć efekty tych prac.
Kibice już wiedzieli, gdzie miejsce festynu, gdzie czworobok i gdzie parkour, gdzie część krosowa.
To wszystko się zmieni bardzo mocno. Przesuwamy na mapie ośrodka te place, całość logistyki. Właśnie teraz trwają też prace, podczas prac budowlanych trwają też prace merytoryczne, planistyczne, jak podzielić ten teren. Na pewno się zmieni ten obszar, na pewno szykujemy wiele udogodnień zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców, więc myślę, że będzie sporo zmian, sporo nowości, jeżeli chodzi właśnie o infrastrukturę, no ale wszystko po to, żeby było coraz lepiej i wszystko po to, żeby zarówno zawodnicy, jak i kibice mogli w lepszych warunkach podziwiać sport jeździecki.
Wielką zaletą zawodów WKKW, także oczywiście w Baburówku, była możliwość przemieszczania się po trasie krosu, żeby nawet te najbardziej oddalone przeszkody można było z bliska oglądać. To będzie możliwe?
Tak, oczywiście tak. Wręcz jeszcze bardziej przesuwamy ciężar placów jeździeckich centralnie, tak żeby ten plac kwarcowy nowy był usytuowany centralnie. Nawet do tego stopnia, że przewidujemy taką możliwość, że jednocześnie odbywać się będzie próba skokowa, czy konkurs skokowy na placu kwarcowym, a dookoła będzie trwała próba terenowa, więc myślę, że to też dla kibiców będzie ciekawe, że jednocześnie dwie próby będą się rozgrywały. Tak wszystko to logistycznie poukładaliśmy, żeby była taka możliwość, więc myślę, że to daje taką szansę, żeby podziwiać zarówno centralnie skoki, jak i cross na całym terenie.
Jak już informowaliśmy, majowy festiwal jeździecki w Baburówku z wiadomych przyczyn się nie odbędzie. Jeżeli epidemia ustanie, spotkamy się we wrześniu.
Tak, no taki mamy cel, żeby do końca lipca zakończyć wszystkie prace modernizacyjne, tak żeby właśnie na Baburówko Horsey Show na koniec września już zaprosić zawodników w nowej infrastrukturze. Bardzo mocno w to wierzymy, że sytuacja w Polsce i na świecie się uspokoi, że będziemy mogli gościć zawodników z całej Europy i świata. Pilnie się do tego przygotowujemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia we wrześniu.
To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część audycji w Sportowym Rytmie. Wracamy tuż po godzinie 19. W drugiej połowie naszej audycji będzie sporo o piłce nożnej i o żużlu. Właściwie tym dwóm dyscyplinom sportu poświęcimy cały czas między 19.05 a 20.00. Proszę zostać z nami.